A na wczorajszym koncercie w ramach cyklu Brzmienie dawnego Poznania Davide Monti udowodnił, że recital solo może być fascynujący. Gra bardzo sugestywnie, opowiada nam muzykę. Możemy nawet wyśledzić, jak tworzy z utworu po prostu rozmowę. Do tego wzbogaca utwory o własne improwizacje. Kościół pod wezwaniem świętego Jana Wianeya na Sołaczu był wypełniony po brzegi. Wszyscy dali się porwać tej fantastycznej opowieści, o czym świadczyły oklaski. Solista bez nut jakby chciał, patrząc na słuchaczy, pokazać jakieś pytanie, udzielić jakiejś odpowiedzi w utworach Locatelliego, Telemana czy Bacha. Tej retoryce muzycznej poświęciła znaczną część swej rozmowy Magdalena Kajszczak, rozmawiając z Davidem Montim.
Gość Radia Merkury.
On what violin do you play
now? Na jakim instrumencie gra pan teraz? Gram na skrzypcach Giuseppe Guadagniniego. To fantastyczny instrument. Mam go od 2 lat i jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu. Znalazłem je w Szwajcarii. Miałem dużo szczęścia. Znalazłem je i gdy zacząłem na nich grać, usłyszałem, że to są właśnie te skrzypce.
And what is the method of asking?
A jaki jest sposób na pozyskanie instrumentu? Czy udaje się pan w jakieś miejsce, widzi pan dużo instrumentów i pyta o któryś z nich? Czy też może pewna fundacja lub instytucja oferuje panu instrument?
Gives you this instrument.
It's like a love story.
To jak love story. Musisz być cierpliwy, a miłość sama przyjdzie. Wypróbowujesz instrumenty na przykład u lutników lub u przyjaciela, który sugeruje ci, który będzie dobry, a potem sprawdzasz jeden model albo żaden. Kiedy próbujesz, znajdujesz go i wiesz, że to ten odpowiedni. Miałem szczęście, bo próbowałem w swoim życiu bardzo dobrych instrumentów. Na przykład, egzemplarz, który używałem wcześniej, nie należał do mnie, ale pewna rodzina dała mi go. Ten instrument posiada wspaniałą historię, bo są to skrzypce, które zostały ofiarowane szefowi policji we Florencji na początku XX wieku, w 1913 roku. Te skrzypce zostały mu podarowane w podzięce za odnalezienie Mona Lizy, która w tamtym czasie została skradziona. Mona Liza została ukradziona przez Włocha Vincenzo Perugia z Luwru. Perugia wrócił do Italii i próbował sprzedać ten obraz, ale potem zdemaskowała go policja. Zatem ambasador Francji podarował szefowi policji te skrzypce, bo sam był skrzypkiem amatorem. To ciekawa historia. Za każdymi skrzypcami może kryć się wiele interesujących rzeczy.
It's a good story to make a movie.
To dobry materiał na film. Tak, to mogłoby być ciekawe. Interesuje się pan retoryką. Wiem, że w utworach wokalno-instrumentalnych istniały figury i afekty powiązane z tekstem. A jak to jest w przypadku kompozycji instrumentalnych? Możemy to wyjaśnić za pomocą słów powiązanych z przeszłością. Możemy również wyjaśnić te pytania, sięgając po to, co nowoczesne. Istnieją badania, które wiążą muzykę oraz psychologię, powiązane z komunikacją pomiędzy matką a maleńkim dzieckiem, a więc komunikacją bez słów, opartą na tonach. Ta komunikacja oparta jest na założeniu, że ton głosu tworzy różne rodzaje interwałów bez słów. Gdy jesteśmy dorośli, używamy dźwięku, fraz i wyrazów, aby oddać znaczenie słowa. Ale wcześniej istniała pewna idea. Jeśli wzniosę głos jako pytanie, to będzie stanowiło odpowiedź. W przeszłości ludzie zdawali sobie z tego sprawę. W czasach Monteverdiego kompozytor popełnił słynny list do brata, w którym mówi: teraz niezbędnym jest odnalezienie seconda pratica, nowej drogi do pisania muzyki. Potrzebujemy stworzyć więcej powiązań pomiędzy słowami a muzyką. To moment, w którym zostało stworzonych wiele rzeczy, na przykład strategia używania muzyki dokładnie po to, aby oddać znaczenie. Dlatego właśnie umiemy mówić, bo muzyka jest językiem. To fantastyczne.
A jak wiele retoryki możemy odnaleźć we współczesnych kompozycjach? Jak pan sądzi? Czasem to dziwne, bo niekiedy staramy się zniszczyć formę, ale widzę, że najbardziej efektywna muzyka współczesna to ta, która wciąż czerpie z retoryki. Styl języka może się zmienić, więc to nie jest tak, że musimy używać zdobyczy baroku, aby się komunikować. Absolutnie nie. Możemy używać nowego języka, ale idea retoryki wciąż tam jest i nie może umrzeć. Jeśli chcę wejść do pokoju, otwieram drzwi. Muszę je otworzyć. W przeciwnym razie nie wejdę do środka. A więc istnieje cała strategia wejścia do pomieszczenia. Nie mogę rozpocząć utworu czymś, co jest dobre na jego zakończenie. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że tu nie chodzi o destrukcję formy, bo forma jest zbyt retoryczna w negatywnym znaczeniu. Musimy odnaleźć znaczenie, które kryje się za tą formą i wybrać taką formę, która na dany moment będzie pasowała najlepiej do języka, do stylu, do epoki, organizacji, utworu, fantazji, kreatywności itd. Czyli musimy odnaleźć w muzyce elementy powiązane z naszą ludzką naturą. Tak, dlatego że w tym czasie reguły nie były podyktowane tym, że musiałeś podążać za nimi. Wiedza, którą posiadamy z historii, istnieje dlatego, że ktoś odkrył to, co wcześniej nie było poruszone czy nie było skatalogowane. Masz pustą przestrzeń i starasz się ją zagospodarować, więc myślisz, jak to zrobić. Próbujesz odkryć, jak to będzie działać prawidłowo. Jeśli odnajdziemy swoją naturę, zrozumiemy, że ludzie z przeszłości starali się zorganizować pewne rzeczy. A potem, oczywiście, to będzie nasza decyzja. Nie musimy więc używać reguł, bo one są i koniec kropka. Powinniśmy podążać za regułami, bo z jakiegoś powodu są dobre, a my ten powód musimy odkryć. Do jakiego stopnia retoryka przenika utwory, które zagra pan dzisiaj? Każdy jeden interwał coś oznacza. Mogę mówić, mogę używać ich, aby mówić. Fantastyczne w muzyce jest to, że porozumiewam się bez słów, więc jeśli mówię do ciebie, być może da ci to coś, co jest inne dla kogoś innego. Trzeba powiedzieć, że jest wiele wolności w tej komunikacji, w tej relacji. To jest swobodne dla każdego z publiczności. Więc każdy może poczuć to, co jest zawarte w muzyce, którą wykonujemy. Jest jednak mały problem, który polega na naszym podejściu. Tak bardzo przywykliśmy do metronomu, katalogowania, racjonalnej części umysłu, naszym podejściu właściwie do wszystkiego, dlatego że wszystko jest spisane, precyzyjnie poszeregowane lub dokładnie zorganizowane, zwłaszcza w muzyce metronom zabił ją samą. Nie dlatego, że nie chcemy podążać za tempem, ale dlatego, że chcemy używać tempa jako strategię w sposobie, jakim się wyrażamy. Więc problem, jaki występuje obecnie w muzyce, polega na tym, że sądzimy, że dobre wykonywanie muzyki to stosowanie tempa. To nas ogranicza. Czy czyta pan czasem teksty lub prace filozofów, które mogą pomóc panu w przygotowaniu do koncertu lub do wykonania jakiegoś rodzaju muzyki? Obecnie przeprowadzamy badania nad rzeczami, którymi się zajmujemy. Wszystkie te rzeczy, które powiedziałem pani wcześniej o retoryce, wynikają z tego, że staramy się zrozumieć lepiej to, co robimy. To nieustanne badanie. Nie odkryliśmy jeszcze dostatecznie na przykład neurologii lub psychologii. Rzeczy, które rozumiemy, są niezwykle powiązane z muzyką. Ale w konserwatoriach nie ma na to miejsca. Drzwi są otwarte dla wielu innych rzeczy. Oczywiście zawsze poruszamy kwestie estetyki, filozofii i tego, jak wykonać muzykę lub jak sprawić, aby przekaz był bardziej efektywny w stosunku do publiczności i czego poszukujemy w sobie, zatem to jest ciągłe badanie. Nie przygotowywałem się stricte na dzisiejszy koncert, czytając coś. To nie jest powiązane z konkretnym dniem, ale z programem, który wykonujemy, definitywnie tak. I generalnie do badań, jakie prowadzimy. Tak, absolutnie. Thank you. A czy nasze rozumienie tempa jest powiązane na przykład z improwizacją? Tak, oczywiście. Jeśli rozważamy język, kiedy rozmawiam z panią, improwizuję, nie przewidzę dokładnie tego, co za chwilę powiem. Konstruuję rzeczy wspólnie z moim umysłem, ustami i przebywaniem naprzeciwko pani. Improwizacja to wielka rzecz, która jest niezwykle istotna w muzyce. Obecnie postrzegamy improwizację jako nową modę, a to nie zupełnie tak. Improwizacja to naprawdę wielka rzecz, bo związana jest z łącznością z umysłem, kreatywnością, której poszukujemy w pustej przestrzeni. To fantastyczne, że kiedy mamy pustą przestrzeń, możemy zareagować i możemy po pierwsze znaleźć treść, którą chcemy wyrazić, a potem znaleźć właściwą formę, aby wyrazić tę treść zupełnie od zera. I to jest coś, co niezwykle pomaga naszemu umysłowi. Mówię pani o tym, ponieważ problem w naszym dzisiejszym podejściu polega na tym, że w konserwatoriach czytamy muzykę. Przyzwyczailiśmy się do tego, żeby mieć przed sobą partyturę i czytać ją. Mówiłem wcześniej o neurologii, psychologii, ale jest też mnóstwo badań mówiących o komunikacji niewerbalnej. Polega ona na tym, że duża część komunikacji pomiędzy dwiema osobami opiera się nie tylko na semantycznej warstwie słowa. Jeśli mówię miłość, nie komunikuję tego słowa z moją twarzą, gestykulacją, oczami, ustami, czymkolwiek, tonem głosu. Miłość oznacza to samo, co śmierć. I problem polega na tym, że na naszych uczelniach zazwyczaj odkrywamy sposób, w jaki chcemy perfekcyjnie wykonać słowo miłość. Mamy więc tendencję, oczywiście to uogólnienie, mamy tendencję do wykonywania wszystkiego na tym samym poziomie, bo chcemy wykonać to perfekcyjnie, dobrym dźwiękiem, prawidłowym tonem, strojem itd. A to dopiero część racjonalna. Musimy dołożyć starań, aby odkryć również emocjonalną stronę umysłu. Więc istnieją ku temu rozwiązania. Mówię pani o tym, bo wspólnie z moją żoną prowadzimy szkołę improwizacji, która oparta jest na tej idei. Zajmujemy się również tańcem, komedię dell'arte, a więc teatrem. Zajmujemy się retoryką, gestykulacją, contrapuntolamente, to rodzaj improwizowanego śpiewu opartego na chorale gregoriańskim, tak jak go praktykowano w XIV i XV wieku. Potrzeba ucieleśnić pewne rzeczy, aby zrozumieć tempo. Na przykład, toczy się scena pojedynku, musisz zabić kogoś mieczem, to co innego. Mówię o fechtunku, ponieważ w XVII wieku każdy posiadał miecz. Nie po to, aby wzniecić wojnę, absolutnie nie. W tamtym czasie ludzie musieli używać tych wszystkich elementów do strategii. Z tego właśnie powodu uczyli się improwizować na różnych polach. Dziś jesteśmy w stanie improwizować jedynie formalnie, a to nie wszystko, to jedynie racjonalna strona umysłu. Jakiś czas temu rozmawiałam z Katalinem Rotaru, kontrabasistą, który mówił o tym, że niestety dzisiejsi muzycy klasyczni boją się improwizować. Tak, bo jesteśmy wytrenowani do tego, aby mieć muzykę naprzeciw nas. I to jedyny sposób, w jaki potrafimy występować. To jest sedno. Jeśli mamy pustą przestrzeń, musimy się uczyć. To możliwe, żeby nauczyć się, jak to zrobić. Może nie posiadamy wystarczających umiejętności, ale stajemy się coraz bardziej świadomi tego, co robimy. I kiedy wrócimy do partytury, będziemy potrafili ją lepiej zrozumieć, nie będąc jej więźniami. To zupełnie inne uczucie. Jeśli chcecie wiedzieć więcej, zapraszam na stronę helikone.it. To strona, na której mówimy więcej o tej metodzie. Helikone, przez H na początku.
Słuchaliśmy wywiadu Magdaleny Kajszczak z Dawidem Montim oraz fragmentu wczorajszego koncertu Partity Edur Jana Sebastiana Bacha oraz Bisu Damigella Tutta Bella Claudia Monteverdiego.